Ukochani w Chrystusie, pochylamy się drugi raz nad trzecim przykazaniem boskim. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W sierpniowym naszym spotkaniu usiłowaliśmy sobie powiedzieć, jak ten wielki nakaz Boży każdą i każdego z nas obowiązuje, abyśmy nie podnosili ręki na czas, o którym Pan Jezus powiedział w dekalogu Mojżeszowi na Synaju. To jest mój czas. Nie rusz mi go. Pamiętaj. A dziś spróbujmy powiedzieć sobie nad drugą częścią, która wypływa z tego przekazania dla nas, chrześcijan. We mszy świętej pobożnie uczestniczyć. Bo dwa obowiązki wypływają z tego przykazania. Świętowanie i spotkanie z żywym Bogiem w tajemnicy Eucharystii. To jak dawna historia człowieka. Każde pokolenie ludzi, począwszy od pogan, począwszy od synów Adama i Ewy, ludzie Panu Bogu poza modlitwą nieśli coś od siebie. Tak jak człowiek kochający bliską sobie osobę, by ją ucieszyć, by jej pokazać swoją miłość, niesie jakiś dar. Choćby cukierka, choćby kwiatek, czy coś innego cenniejszego. To też, kiedy Pan Bóg wybrał człowieka wiary, Abrahama, około 4000 lat temu. W jego pokoleniu około 500 lat, z pokolenia na pokolenie ludzie dojrzewali do prawdziwej wiary prawdziwemu Bogu, nie bożkom pogańskim, tym greckim, tym asyryjskim, czy rzymskim, czy egipskim. I kiedy Pan Bóg uznał, że to wybrane pokolenie ludzi, ten naród wybrany, Izraelici, już mają odpowiednią wiarę w jednego Boga prawdziwego, wyprowadził ich z Egiptu pod Synaj i tam zawarł z nimi przymierze. Powiedział im: daję wam prawo, moje, Boże, przykazania. Spełniajcie je, a ja za to będę się wami opiekował. Nic i nikt wam nie będzie mógł zaszkodzić, prześladować, niszczyć. I na znak tego przymierza Pan Bóg przepisał odpowiednią liturgię w tej objawionej religii temu narodowi. Ofiary tak zwane krwawe, czyli krwi zwierząt, i bezkrwawe. I dokładnie Pan Bóg wyznaczył, jak mają być składane, kiedy, w jakie dni i kto to ma robić. I świadectwem tego przymierza, jakbyśmy powiedzieli naszym językiem, tej umowy między Panem Bogiem a tym narodem, była właśnie krew zwierząt. I kiedy przyszedł czas, przez Boga wyznaczony przychodzi na ziemię Pan Bóg, w drugiej swojej osobie przyjmuje ludzką naturę we wcieleniu i ustanawia nowe przymierze, ale już nie tylko z tym narodem, z całą ludzkością. Dlatego powie swoim apostołom: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. I to nowe przymierze jest poszerzone, pogłębione przez Jego naukę Ewangelii, gdzie wyraźnie Pan Jezus mówi: nie przyszedłem znieść dekalogu, zakonu, ale go udoskonalić. O słynne 8 błogosławieństw, o całą przepiękną naukę Ewangelii. Ale jak pięknie powiedział w czwartej swojej pielgrzymce do ojczyzny błogosławiony Jan Paweł II w Koszalinie: tamto przymierze Starego Testamentu zostało dopełnione przez krew Chrystusa Pana dla całej ludzkości. I przedłużone dla każdego pokolenia ludzi do końca świata przez tajemnicę Eucharystii. I w tym nowym przymierzu, w nowej religii, pełnej do końca świata obowiązującej, jest potwierdzane to przymierze krwią samego Boga, Chrystusa Pana, w Jego ludzkiej naturze. To jest niepojęte. My to rozumiemy, ale my tego nie pojmiemy nigdy. Co to jest święta Eucharystia? Co to jest msza święta? To Pan Jezus od nowa Bogu Ojcu niesie spłatę za winy czy grzechy każdego człowieka. I dopełnia takiego cudu, że przychodzi żywy i prawdziwy na ołtarz. I to jest największy cud Kościoła od Wielkiego Czwartku w Wieczerniku do końca czasu. Tylko ponieważ On jest tak nam często powtarzany, myśmy do Niego się przyzwyczaili. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus ustanowił, że święta Eucharystia, Jego autentyczna ofiara i dopełniająca Nowy Testament, Jego krew najświętsza, jest przelewana raz w roku w jednym tylko miejscu, przypuśćmy w Jerozolimie czy w Rzymie. Jakby każdy człowiek na całej ziemi, chrześcijanin prawdziwy, wszystko robił, żeby choć raz w życiu tam być obecnym. Bo tam przychodzi żywy Pan Bóg, ofiaruje się za nas i z nami. Bo Chrystus buduje Królestwo Boże z nami. Mógłby go sam zbudować, ale chce, żebyśmy my w nim udział mieli. I dlatego na mszę świętą my przychodzimy niosąc Panu Bogu to, co mamy w naszym sercu. Naszą modlitwę tygodnia, naszą pracę, nasze radości, nasze cierpienia, nasz krzyż. I o tym pamiętajmy, inaczej my nie uczestniczymy w wielkim cudzie ofiary Boga, tylko jesteśmy widzami, tak jak na stadionie, patrząc, jak jakaś tam drużyna gra. I mało tego, Pan Jezus, dokonując swojej ofiary, aktualizując ją tu i teraz, swoim ciałem i krwią swoją nas karmi. I to jest druga niepojęta prawda. Bo nam wyraźnie to nakazał. Tośmy przed chwilą słyszeli w obu czytaniach. Najpierw relacjonuje to święty Mateusz w Ewangelii, bo był świadkiem tam w Wieczerniku. A po kilkudziesięciu latach święty Paweł Apostoł mówi: ja to, jakśmy słyszeli w pierwszym czytaniu, otrzymałem od Pana tę prawdę. Nie przekazali mi ją inni apostołowie, którzy tam byli świadkami. Sam mi Pan to przekazał, że tej nocy, prawda, przemienił chleb swoje ciało, a wino swoją krew. To, moi kochani, do nas Polaków i Polek woła w tej chwili Pan Jezus wielkim cudem w Sokółce, gdzie hostia, która powinna się rozpuścić w wodzie, przemieniła się w autentyczną, żywą tkankę ludzkiego serca. Badania to bezdyskusyjnie sprawdziły. I takich cudów przez te 2000 lat my w Kościele mamy wiele. Blanciano mniej więcej wielkie we Włoszech czy w innych miejscach. My tajemnicy Eucharystii, jej pełni, jej głębi, jej wielkości niepojętej i niepojętej, my próbujemy ją rozumieć, a my ją nie pojmiemy. Pojmują ją tylko ci, którzy taką łaskę od Boga mają. Niektórzy mistycy, nie wszyscy w historii Kościoła. To katechizm Kościoła, ten niedawno wydany, mówi tak: niedzielna celebracja Dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. Niedziela, w czasie której jest celebrowane misterium paschalne, to z Wielkiego Piątku. Na podstawie tradycji apostolskiej jest obchodzone w całym Kościele jako najważniejszy dzień świąteczny nakazany. Co tu by można jeszcze więcej dodać? W swoich rozważaniach, nie żyjąc już, ksiądz naszej diecezji, ksiądz Lucjan Szubartowski, zapisał tak: msza święta, punkt szczytowy, tydzień bez mszy świętej jest pusty. W starożytnym chrześcijaństwie uważano, że jeśli ktoś z własnej winy nie przychodzi w niedzielę na Eucharystię, w jakimś sensie przestaje należeć do Kościoła. Wypisuje się z niego. W niedzielę bowiem lud Boży gromadzi się wokół ołtarza. Jeżeli kogoś zabrakło, widocznie nie chce należeć do ludu Bożego. I nie zależy mu na tym, aby znaleźć się przy Chrystusie w dniu sądu ostatecznego. Msza święta jest centrum mojego życia. Co to znaczy? Moje życie powinno być oparte na swego rodzaju sprzężeniu zwrotnym. Uczestniczę we mszy świętej, bo chcę cały tydzień przeżyć po Bożemu, z Bogiem. Staram się żyć po chrześcijańsku przez cały tydzień, bo chcę z czystym sercem uczestniczyć we mszy świętej, przynosząc Bogu cały tydzień mojego duchowego bogactwa, czy coś materialnego dodając. To święto Matki Bożej Zwiastowania. W 1995 roku w mieście Cochabamba w Boliwii Pan Jezus swojej wybrance Katylinie Rivas przekazał, co to jest msza święta i jak w niej uczestniczyć. Dokładnie jest to opisane w czasopiśmie Miłujcie się z roku 2004, numer 3. Oczywiście to by było za długo, ale przytoczę niektóre momenty, 2 czy 3. Mianowicie upomina się Pan Jezus, żebyśmy nie przychodzili na mszę świętą w ostatnim momencie, tak w biegu. Przyjdź 5 minut, 10 minut wcześniej. Przygotuj swoją duszę wyciszeniem, pokojem, modlitwą, bo tu się zaczną dziać największe cuda Boże. Na ofiarowanie Matka Boża jej powiedziała: patrz, kiedy kapłan podnosił patenę z hostią, odprawiał to arcybiskup, nagle z ławek zaczęły podnosić się jakieś postacie, których wcześniej nie widziałam. Jakby ze strony każdej osoby obecnej w katedrze wstawała inna. Wkrótce główna nawa zapełniła się młodymi, pięknymi ludźmi. Byli w lśniące białych szatach. Matka Boża powiedziała: patrz, to są aniołowie stróże każdej z osób, która znajduje się na mszy świętej. W tym momencie twój anioł stróż zanosi twoje dary, prośby, pragnienia przed ołtarz Pana. I widziała, że niosły naczynia, w jednych dłoniach ich promieniowały wielkim światłem. To były te ofiary, które świadomie ludzie dołączali do ofiarowania ze swojego serca. Aniołowie idą dalej smutni, ponieważ nie mają nic do złożenia na ołtarzu innych ludzi. Przyszli jako kibice odstać, prawda? Nastąpił moment konsekracji, cudu nad cudami. Za arcybiskupem pojawił się tłum ludzi. Wszyscy mieli na sobie tuniki w kolorach pastelowych. Twarze promieniowały wielką światłością i radością. Mogłoby się komuś wydawać, nie umie powiedzieć dlaczego, że byli ludźmi w różnym wieku, ale byli nieskończenie szczęśliwi. Klęczeli podobnie jak przy śpiewie Święty, Święty. Matka Boża powiedziała: to są wszyscy święci i błogosławieni. Między nimi są dusze twoich krewnych, którzy już cieszą się oglądaniem Pana Boga w niebie. Celebrans wypowiedział słowa konsekracji. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego ręce. Na ich wierzchniej stronie miał jakieś znaki, które emanowały światłem. To był Jezus, utożsamiony z arcybiskupem. W tym momencie hostia zaczęła rosnąć, stała się wielka. Na niej ukazała się cudowna twarz żywego Pana Jezusa, spoglądającego wielką miłością na swój lud. Instynktownie chciałem skłonić głowę, ale Matka Boża powiedziała: nie patrz na dół, podnieś twój wzrok i wzrokiem i sercem kontempluj żywego Pana Jezusa. To jakaś malutka próbka refleksji naszej nad tym, czym jest święta Eucharystia. To kiedy ktoś nie przyjdzie na mszę świętą, to mówi tak: Panie Jezu, co mnie obchodzi, że Ty tam na ołtarzu ponowisz swoją ofiarę za mnie, żeby z niej ogromną łaskę, bogactwo duchowe włożyć w moje serce. Ja się tym dziś nie przejmuję, mnie to dziś niepotrzebne. To za każdą opuszczoną mszę świętą tak kiedyś staniemy na sądzie Bożym przed Panem Jezusem. Oczywiście nie będzie miał winy ten, kto jest chory, albo pilnował chorego, albo inne wypadki, ale chodzi z zaniedbania. I może taka próbka egzystencjonalna. Co to znaczy moc mszy świętej Eucharystii? W czasie wojny do profesora wychowania fizycznego Jana Chmury, który pracował w liceum w Kaliszu, wpadli Niemcy. Pozrywali deski podłogi, porozpruwali pościel. Ktoś zdradził, że pracował w podziemiu. Nic nie znaleźli. Zaczęli go wtedy bić, żeby powiedział, gdzie ma schowek i spisy list, prawda, uczestników pracy podziemia. Zobaczyli, że nic na nim nie wybiją. To był człowiek bardzo mocny fizycznie, oczywiście i duchowo. Założyli mu kajdanki i na jego oczach zaczęli bić jego matkę. Siwiuteńką staruszkę. Zalała się krwią. Nie mógł się na nich rzucić, bo go trzymali. Oczywiście wylądował w Oświęcimiu. Tam swoje marne porcje dzielił z najbardziej słabymi. Podtrzymywał, powiedział: słuchajcie, prawda i dobro są mocniejsze. To zło straszliwe, to piekło nie zwycięży. Oczywiście my z perspektywy czasu widzimy, że miał rację. Pewnego razu opowiadał ksiądz Szweda, który też tam był więźniem. Prześliznął się między barakiem Jana Chmury, a doszedł do baraku księdza Szwedy więzień. Proszę księdza, Janek Chmura umiera na tyfus, bo miliony insektów roznosiły tę chorobę wśród więźniów i umierali tysiącami. Starsze pokolenie wie, że kiedy tyfus grasował, to ludzie o słabej posturze fizycznej przeżywali. Mocnie natomiast bardzo szybko umierali. A Jan Chmura był mocny. I mówi ten więzień, Janek prosi o sakramenta. Mówi, ze schowka wyjąłem małą cząsteczkę konsekrowanego chleba, komunię święto, i omijając reflektory prześliznęliśmy się z tym więźniem do baraku Jana Chmury. Leżał na piętrze, bo te prycze były piętrowe, prawda? Więźniowie odeszli, wczołgałem się, tam nie można było ani usiąść, ani uklęknąć, bo nie było miejsca. I leżąc zaczęła się spowiedź. I po spowiedzi mówi ksiądz Szweda, mówię mu, Janku, przebacz, bo ci nie mogę dać rozgrzeszenia. A on mówi, proszę księdza, gdyby mi Niemcy ucinali po kawałku obie ręce, to bym im przebaczył. Ale jak na moich oczach tak strasznie znieważyli i skrzywdzili najbardziej ukochanego mojego człowieka w życiu, moją mamę, coś mi zamarzło w sercu, ja im przebaczyć nie mogę. I ksiądz Szweda mówi, w moich oczach człowiek umiera, a ja rozgrzeszenia nie mogę dać. I mówi, zacząłem się modlić sercem, Boże, niech Twoja łaska rozwiąże problem. Nie dopuścisz do tego, żeby taki szlachetny człowiek bez sakramentów umierał. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy i mówię mu tak, Janku, ja Ci udzielę rozgrzeszenia, ale kiedy przyjmiesz komunię świętą, to poproś Pana Jezusa, żeby Ci dał siłę, żebyś przebaczył Niemcom. I on mówi, tak zrobię. I mówi, to był warunek, udzieliłem rozgrzeszenia, udzieliłem komunii świętej, zastygł. W świetle żarówki, która się pod całym sufitem żarzyła, myślałem, że już umarł. Za chwilę patrzę, potoczyły się dwie wielkie łzy z oczu. Otworzyły się, uchyliły usta. I z wielkim wysiłkiem, bo już sił nie miał, powiedział, przebaczam. I mówi, na moich oczach umarł. I wtedy mówi, dopiero ja, teolog, który tyle razy odprawiałem mszę i klęczałem przed Najświętszym Sakramentem, tam zrozumiałem, przeżyłem, co to znaczy moc tego cudu niepojętego. Msza święta. Eucharystia. Chleb życia, który Pan Jezus przecież nam nakazał pożywać. Bierzcie i pożywajcie, abyście mieli życie wieczne. To nie dar za świętość. To nakaz Boży. Pamiętajmy o tym. Oczywiście święty Paweł już ostrzegał, kto niegodnie, broń Boże. I może z naszego podwórka, choć tych zdarzeń tu, jak tu jestem, 34 rok, było bardzo dużo, ale jedno z nich. W piątek przed Niedzielą Palmową u nas jest tradycja Drogi Krzyżowej od Bazyliki na miejsce objawień. W piątek przed Niedzielą Palmową w roku 1996 doszliśmy na miejsce i tam jest odprawiana msza święta. Przed mszą świętą przybiegła do ołtarza spłakana pani Bąkowa z Łopatek. Proszę księdza, niech ta msza święta się odprawi za moją córkę Elę. Ela miała wtedy chyba 14 czy 15 lat. Elżbietka. Mówi, od dłuższego czasu skarżyła się, że ją coś w pachwinie boli. Ale przechodziło. Ostatnio zaczęła się bardzo skarżyć, ja patrzę, a tam pod skórę jakby ktoś włożył dużą śliwkę albo małe jabłko. Zupełnie twarde. Przestraszyłam się do lekarza, lekarz skierowanie do kliniki. Dziś w klinice były badania. Dopiero przyjechałam z Lublina i przebiegłam tutaj. Bardzo złośliwy rak na jajniku. I ponieważ idzie Wielki Tydzień, to lekarz powiedział, profesor, operacja musi być jak najszybciej, ale będzie w pierwszy dzień po świętach, we wtorek po Wielkim Poniedziałku. I mówi, przywiozłam ją do domu, leży w domu. No i oczywiście te msze święto, zmieniliśmy intencję, w tej intencji była odprawiona. Tam, na miejscu objawień w Kęble. We wtorek po świętach zawieźli Elżbietkę do kliniki. Przebrała się w piżamę, profesor wziął ją na aparaty. Nic nie widzi. Kazał jej wrócić do pokoju, dał jej zastrzyk na uspokojenie, mówi, jesteś bardzo spięta i dlatego aparat nie wykazuje mi ostrości zdjęć. Po jakichś 2 godzinach robią drugi raz badania, profesor nic nie widzi. To mówi, prześpisz normalnie jutro rano. W środę rano nowe badania, znów nic nie widzi. Zawołał technika, mówi, sprawdź aparat. Przecież ja mam zdjęcia sprzed tygodnia. Sprawdził aparat, mówi, aparat sprawny. I wtedy przyszło do głowy profesorowi samemu sprawdzić tutaj. Sprawdza, żadnej wypukłości nie ma. Oczywiście operacji nie było, Ela dorosła, wyszła za mąż, prawda? To jest moc mszy świętej, pamiętajcie. Niech Duch Święty dopełni tego, co chciałem powiedzieć, przekazać. Żebyśmy nigdy w życiu naszym nie opuścili zaniedbania świętej Eucharystii w niedzielę i święto. I żebyśmy na nią szli, niosąc Panu Bogu swój dar, taki, jaki nam Pan Bóg przez tydzień dał do zgromadzenia w sercu. Amen.